to ja zacznę znowu od końca, bo to będzie mi najłatwiej oczywiście. Ja bym powiedział tak, że to nie są tylko hipotezy Hicka, to są właściwie dosyć, znaczy to są idee Hicka, to są powszechnie obecne idee. Koncepcja niesprawiedliwości, koncepcja krytyki ofiary były już u renesansowych myślicieli. Montaigne bardzo wyraźnie podkreślał, że chrześcijaństwo nie może być zaakceptowane z uwagi na powodów moralnych i podaje dokładnie ten przykład, który tu Marcinie wymieniłeś, znaczy tak rozumiem, że go miałeś na myśli i rozwijałeś, że nie jest absolutnie do zaakceptowania sytuacja, w której niewinny, Montaigne jeszcze to rozumie, że musi być niewinny, musi umrzeć, żeby zgładzić winę świata. Ale tego typu spekulacji było całe mnóstwo, a współcześnie również wśród chyba i tych ruchów ateistycznych one się pojawiają. Także być może ten optymizm kosmiczny Hicka byłby tutaj tą właściwą perspektywą, żeby go zestawić, ale to równie dobrze można było powiedzieć, Hick podaje pewną wersję kantyzmu, że być może również hipoteza Kanta i jego nieskończonego rozwoju moralnego i ostatecznie szczęścia jako i spełnienia obowiązku i nagrody tego celu, który jest nieosiągalny, ale który jest jakąś ideą regulatywną, do którego musimy dać, być może byłaby potrzebna. Teraz z góry Ciebie przepraszam, że nie odniosę się do wszystkich zarzutów, postaram do tych, które miałem być zatopiony. Na razie jeszcze się zatopiony nie czuję, być może jestem, ale ja po prostu nie zdążyłem zanotować wszystkich Twoich uwag, które mówiłeś. Ja mam tak słaby wzrok, że nie wszystko tam wyczytałem. To nie jest usprawiedliwienie, ale mam nadzieję, że w tekście pisanym odpowiem. Nie będę oczywiście posuwał się do tak łatwych odpowiedzi, że w Twojej wypowiedzi też były ekwiwokacje dotyczące chociażby szczęścia, bo przychodziłeś z subiektywnego pojęcia do obiektywnego, tak żebyśmy czasami tego nie zauważyli. I również w kwestiach stopniowalności, a w mojej książce to jest niezwykle ważne, stopniowalności, czy mówimy o pełni szczęścia, czy o właśnie takim szczęściu, które może być pewnym poczuciem szczęścia, które z pewnej perspektywy jest szczęściem, czy nie. I te niuanse byłyby tutaj istotne. Co do teraz kwestii pierwszej, całkowicie niemożliwości szczęścia, ja oczywiście zgadzam, że w tym silnym sensie to żadna eschatologia, ani ta po śmierci, ani ta doczesna tego warunku nie spełnia. Natomiast nie zgadzam się na taką interpretację wszystkich przynajmniej tych przeżyć, że to jest wieczność zamknięta i to do teraz. Dlatego, że tutaj ja w jednym z rozdziałów tam pisałem również o doświadczeniu przeszłości i przyszłości i również o pewnym horyzoncie nadziei nawet poza życie doczesne. Także być może pewne sformułowania, i gdyby je preparować, może taką ideę nasuwają, być może masz słuszną interpretację tego, co ja zrobiłem, ale ja bym oponował przeciwko nazwaniu tego wiecznością zamkniętą. Teraz co do ważniejsza kwestia związana z tą tożsamością i z pamięcią. Owszem, to wszyscy wiemy, że pamięć nie konstytuuje tożsamości, natomiast dla rozpoznania tożsamości jest fundamentalny. Jeśli nie mam pamięci przeszłości, to nie rozpoznaję swojej tożsamości. I to ten artykuł, który mój cytowałeś, który dotyczy pewnej niemożliwości zbawienia wiecznego, tego właśnie dotyczył. Jeśli osoba, nawet która dostąpi wiecznego zbawienia, czy dostąpi życia, mówiąc tradycyjnie, w niebie, a nie będzie pamiętać tego, że żyła na ziemi, to oczywiście ontologicznie, w sensie być może jakiejś kontynuacji nawet czasoprzestrzennego, ona jest tą samą osobą, ale istotne doświadczenie zbawienia to nie jest tylko, czy ona obiektywnie jest tą samą osobą, że ktoś inny mógłby to stwierdzić, na przykład Bóg, czy jakiś uprzywilejowany podmiot poznawczy, tylko czy ona potrafi rozpoznać, że jest tą samą osobą. Inaczej mówiąc, nawet jeśli rozpoznanie tożsamości nie jest warunkiem ontologicznym tożsamości, to w przypadku takich fenomenów, jak odkupienie pewnego zła, które doświadczyliśmy na Ziemi, moim zdaniem jest istotne zdrowotne i przy tym warunku bym się upierał. Jeśli teraz chodzi o kwestię jeszcze, mówiłeś taką, że nie, tutaj pewnie nie wszystkie odnotowałem, ale że mogłyby być kwestie innego zabarwienia wspomnień. Oczywiście tak, ale ja odwołam się do literackiego przykładu, który chyba w tym artykule przywoływałem, jednego z Renzingera, który wprowadza jako swojego bohatera człowieka, który doświadczył Holokaustu. Cała jego rodzina w czasie Holokaustu zginęła i on mówi jednoznacznie, no, nawet jeśli ja się spotkam z nimi w niebie, i to ja i tak będę nieustannie pamiętał, co oni przeszli i co ja przeszedłem na ziemi. I przynajmniej w sensie pewnych racji subiektywnych, moim zdaniem to jest istotna kwestia, którą trzeba byłoby w tym pojęciu uwzględnić. Być może pan profesor Grabowski widzę radykalnie kręci głową, że nie. Być może z perspektywy obiektywnej nie. Natomiast przynajmniej na tej płaszczyźnie, że mogłoby być inne zabarwienie wspomnień, to tutaj miałbym wątpliwości, czy to jest wystarczające. Teraz tutaj nie do końca zrozumiałem twój wywód dotyczący pragnienia wieczności. Rozumiem, że chciałeś pokazać, że tam ma być sprzeczność, że z jednej strony mamy pragnienie jedyne tylko wieczności, a z drugiej strony wobec tego mogłaby zaistnieć taka sytuacja, że właściwie moglibyśmy pragnąć tego, co jest dla nas złem, czy nie moglibyśmy pragnąć tego, co jest dla nas dobrem. Co do formalnej struktury tego rozmowania, które już prowadzisz, nie mogę się odnieść, bo go tutaj jakoś nie odnotowałem. Natomiast ja bym tylko wyjaśnił jedną rzecz. Ja chyba nigdzie nie powiedziałem, że to jest jedyne bezwarunkowe pragnienie, tylko wieczność. Wręcz, jeśli dobrze pamiętam, a przynajmniej miałem taki zamiar, odnotowałem, bo to jest teza Unamuno właściwie. On w pewnym momencie kiedyś powiedział tak, że byle istnieć, piekło wieczne, cierpienie jest lepsze, bo pragnienie wieczności jest najważniejsze, a jaka już ta wieczność będzie, to nie ma znaczenia. No ja bym się absolutnie z tym nie zgodził, więc uważałbym, że w takiej sytuacji to prawdopodobnie pragnęlibyśmy raczej wiecznego nieistnienia niż wiecznego cierpienia. Co do doświadczenia wieczności, tu z większością uwag się zgadzam, natomiast kwestionowałbym tą kwestię dotyczącą uniwersalności tego doświadczenia, że dzieci go nie mają. No, myślę, że dzieci właśnie tego typu doświadczenia tak ulotne, o których ja pisałem, mają w sposób szczególny, bo dziecko właśnie najczęściej traci poczucie czasu, co Nietzsche przy wielu sytuacjach opisywał, między innymi uważając, że taką właśnie ulotną wiecznością może być zabawa dziecka. W tej książce Michalskiego również uchwycić przemijanie, ten element jest uwzględniony. Nie bardzo rozumiem, co mogłoby znaczyć fizycznie niemożliwe doświadczenie takich stanów. Sugerujesz, że nie mogłyby być żadnych wrażeń wewnętrznych. No nie wiem, czy chodzi tylko o pewne następstwo stanów psychicznych, czy uświadomienia sobie pewnych stanów fizycznych i że wobec tego nie mogłoby tutaj być żadnego doświadczenia. Nie jestem pewien, czy tak radykalna teza jest tutaj słuszna. Pewne, myślę, że one są oczywiście tutaj całkowicie wręcz sprowadzasz to do absurdu, że tutaj właściwie albo by nie było wrażeń, albo są, jeśli są wrażenia, to jest czas. Pewnie można byłoby tak powiedzieć znowu z pewnej perspektywy obiektywnej, natomiast nie wiem, czy z perspektywy przeżyć i poczucia. No jednak, jeżeli jest taka sytuacja, na coś dramatycznie czekam, państwo pewnie już też czekają, żebym ja skończył mówić, to co chwilę będą patrzyli na zegarek i patrzyli, że czas nie płynie. Czy państwo nie mają żadnych doświadczeń, czy też te wrażenia wewnętrzne już powodują, że jednak ten czas płynie? On jest przynajmniej subiektywnie spowolniony. Natomiast oczywiście czy to jest teraz kwestia takiej czy innej iluzji, to jest osobna kwestia. Pewnie masz rację co do tych iluzji bezczasowości, do pewnych wieloznaczności tego pojęcia i że w kwestii sensu życia argumentujesz, jak rozumiem, argumentujesz tak, że wystarczy doświadczenie miłości, nie musi być jeszcze do niego dodane doświadczenie wieczności. Otóż ono nie jest dodane. Właśnie czasami doświadczenie miłości jest takie, w którym mamy pewne poczucie, tak jakbyśmy osiągnęli pewien stan, który wcale nie jest dynamiczny i w którym jakby jesteśmy zupełnie wolni od owego przemijania, a nagle, po jakimś czasie, kiedy może ukochana osoba umiera, to wtedy widzimy, że coś się skończyło, ale to coś znowu, nawet we wspomnieniu, wydaje się jak jeden wielki moment właściwie czegoś nieprzemijającego. Także dodawać oczywiście tego doświadczenia wieczności bym nie dodawał, natomiast myślę, że ta ulotna wieczność, jak już tak mówiłeś za profesorem Judyckim, bo to nie jest mój termin, tylko pana profesora Judyckiego, który tak ją określił, byłaby słuszna. Już nie chcę rozwijać dalszych kwestii, bo i tak jest pewnie już późno. Czy jeszcze tylko do tej sprawiedliwości bez Boga bym się odniósł. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, natomiast tak rozumiem, że Bóg miałby być tutaj, nie wiem, pewnym gwarantem sprawiedliwości. Czy tak? Czyli czy nie można pojąć idei sprawiedliwości, nie wiem, czy etycznej bez Boga? No, ja myślę, że jest chyba możliwe pojęcie sprawiedliwości, przynajmniej w życiu doczesnym, jeśli choćby popatrzymy na pewien rozwój naszej wrażliwości moralnej, czy rozwój idei prawa, które jednak zmierza w kierunku pewnej idei regulatywnej i wcale jakiejś takiej sprawiedliwości ostatecznie. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dobrze rozumiem to, co powiedziałeś, natomiast jeśli towarzyszyłeś mi coś dopowiedział, bo tego związku nie rozumiem.
Ta powieść, że nie ona chodzi tylko o ostateczne wyrównanie rachunku, to, że wiele losów ludzkich jest złamanych, czy przedwcześnie, tak jak mówiłem, nieszczęśliwie zamieszanych.
Tak.
I jeśli ktoś nie wierzy, nie jest tym kosmicznym optymistą,
tak,
czy ateistą, czy wierzy w jakąś inną formę właśnie wyrównania tych rachunków, tak, to zawsze będzie zakłócać jego szczęście, bo będzie miał świadomość właśnie tego bezmiaru niesprawiedliwości.
No to zgoda.
Czyli to jest po prostu świecki odpowiedni.
A to jeśli tak, to całkowita zgoda. To prawdopodobnie moja nieprzytomność już na koniec spowodowała, że tej myśli nie uchwyciłem. To chyba wszystko, co sobie tutaj jakoś wynotowałem w takim dużym skrócie. Mam nadzieję, że w pisemnej wersji odpowiem dokładnie. Dziękuję bardzo.